michnikowszczyzna w odwrocie, polactwo również, a pan niezadowolony. Dlaczego?
Może jestem taki człowiek, co nigdy nie będzie zadowolony. Pewnie jakbym mi ktoś lat temu 20 powiedział, czy jak komunę szlak trafi, to ja będę zadowolony, to bym mówił, że będę zadowolony na pewno, cokolwiek by się potem działo. Ale nie trafił ją ten szlak w taki sposób, jak powinien. Nie do końca ją trafił. Cały czas jest jej za dużo w Polsce. I no może to jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Rzeczywiście były czasy, że wydawało mi się, że jak będziemy mieli niepodległość i wolne wybory, to już czegoś więcej chcieć. Otóż można jeszcze więcej chcieć tego, żebyśmy nie żyli w kraju przypominającym jakiś bantustan, żeby nie było takiej korupcji, jaka jest, żeby nie było takiej władzy czynowników nad ludźmi, żeby ten kraj się rozwijał, żeby się o Polsce mówiło dobrze na świecie, a nie jako o pijanych złodziejach samochodów. Jest bardzo wiele rzeczy, których bym sobie życzył i na pewno życia nie starczy, żeby one się wszystkie spełniły. Ale jak to ruskie mawiają, strymicja nada. Trzeba próbować, żeby je spełnić.
Ale co konkretnie się panu w tej nowej rzeczywistości, tej utrwalonej wyborami sprzed 2 lat, ale tak naprawdę rozpoczętej gdzieś w okolicach afery Rywina, dalej się nie podoba?
Nie podoba mi się to, że żyjemy w państwie mandaryńskim, gdzie jest jakaś kasta urzędników mających władzę nad społeczeństwem. Zdarzało mi się bywać w krajach cywilizowanych i wiem, że jak tam się idzie do urzędu, to idzie się do miejsca, gdzie świadczą usługi dla ludności i tam oni chcą coś załatwić. Przychodzę, chcę załatwić sprawę, urzędnik pyta, czym mogę panu pomóc. Tutaj idę i mam wrażenie, że po przekroczeniu progu staję się poddanym nagle i mam błagać o łaskę jakieś jaśnie państwa, którzy nie mają żadnych określonych procedur, tylko według swojego widzimisię decydują, czy mi łaskę zrobią, czy nie. To jest jedna z rzeczy, na których niestety ten nasz obecny ustrój się opiera. I wydaje się, że byłoby to bardzo prosto zmienić. No wystarczy po prostu wprowadzić, tak jak na Zachodzie, procedury, które mówią, że urzędnik w granicach wyznaczonych przepisem ma zrobić to i to. Jeżeli na przykład chce postawić dom, to jest napisane w przepisach w ustawie, jakie mam spełnić warunki. Jeżeli te warunki spełniam, to urzędnik musi mi dać zezwolenie na postawienie domu. Tymczasem w Polsce ja mogę spełnić wszystkie warunki i to nie wystarcza, bo on musi zrobić mi tę łaskę. Ja muszę go przekonać. Nie wiem jaką metodą, żeby on mi łaskawie pozwolił postawić dom albo przyłączyć rurę kanalizacyjną do mojego własnego domu albo prąd postawić. Nie mówię już o sytuacji, kiedy nie tylko mam czelność stawiać dom, ale mieć swoją firmę na przykład. No tu już jakby skokowo to wszystko rośnie, 43 kontrole, które mi wsadzają nos w moje życie i każdy kontroler też decyduje swoim widzimisię. I to są rzeczy, które odziedziczyliśmy po PRL-u i okazuje się, że mamy polityków, którzy mają pełne gęby różnych haseł, ale żaden tego nie jest w stanie zmienić. Nawet ci, którzy mówią o zerwaniu z PRL-em najwięcej, którzy mówią o walce z układem najwięcej. Takim przykładem przeraźliwym tego, co mi się w Polsce nie podoba nadal, to jest to, co zdarzyło się w Ministerstwie Finansów, gdzie wpadła ekipa z CBS-u, wyciągnęła za łeb 7 urzędników, skuła ich kajdankami, wsadziła do więzienia za to, że oni udzielali zezwoleń podatkowych mafii. Tylko nie zlikwidowano tej możliwości, która z nas czyni bantustan, że urzędnik w ministerstwie sobie po uważaniu zwalnia kogo chce z podatków. To jest nie do pomyślenia w cywilizowanym państwie. U nas może tak jest, ponieważ każdy nowy polityk, który dochodzi do władzy, mówi, no, jak się go spytało, był w opozycji, to tak, tak, to skandal, to nie może tak być, my to zmienimy. Ale w momencie, jak dochodzi do władzy, patrzy, jakie mu to wygodne narzędzie daje do ręki. On jako polityk może zwolnić z podatków każdą osobę, każdą firmę, po prostu po uważaniu, bez żadnych przepisów. No w ten sposób może sobie pozyskiwać biznesmenów, w ten sposób może się odwdzięczać za kasę, którą na kampanię wyborczą dostał, a kaska to jest fajna rzecz i każdy polityk ją lubi, w związku z czym nie zepsuje sobie takiej możliwości. I gdyby naprawdę ktoś chciał zwalczyć korupcję w Polsce, to po prostu zmienił ten przepis. Dostosował Polskę do norm unijnych, gdzie jest nie do pomyślenia, że po uważaniu cokolwiek urzędnik robi, a już zwłaszcza tak wysoki urzędnik jak w Ministerstwie Finansów, po uważaniu sobie zwalnia. U nas wsadza się 7 urzędników do więzienia, utrąbia wielki sukces, ale jak rozumiem, 7 następnych przyszło na ich miejsce i oni już wiedzą, komu tych zwolnień udzielać, żeby nie wyjść w kajdankę z tego ministerstwa, przynajmniej dopóki się nie zmieni władza. No, pyta się pan, co mnie wkurza w Polsce? Na przykład. Takich oczywiście przykładów byłoby więcej, ale już poprzestańmy na tym.
Czy ta ekipa, która w tym momencie wciąż Polską rządzi i zapewne w jakimś wymiarze rządzić pewno Polską będzie, bo sondaże wskazują na to. Ja oczywiście nie jestem jakimś, nie robię z sondaży fetysza, ale jednak wciąż czy Prawo i Sprawiedliwość, czy Platforma Obywatelska to są dla wielu obserwatorów, jak i życia politycznego, bardzo podobne twory polityczne. Czy decydenci robią to świadomie, że nie słuchają takich głosów jak pana? Bo oni sobie chyba zdają sprawę z tego, jak to rzeczywiście jest. No, Platforma w mniejszym stopniu, ale PiS ma przecież pełne usta tych frazesów o walce z korupcją, o eliminowaniu mechanizmów, które powodują korupcję
i tak dalej. No właśnie bardziej o eliminowaniu osób skorumpowanych niż mechanizmów, które powodują. No, są różne przyczyny zachowywania różnych osób ze sceny politycznej, jak mi się wydaje. Jedni mają takie, a nie inne idee, w które wierzą, inni mają takie, a nie inne powiązania, co zresztą jedno drugiego nie wyklucza. A jeszcze inni się wikłają w jakieś takie kompromisy w przekonaniu, że cel uświęca środki. W moim przekonaniu to jest właśnie przypadek ekipy obecnie rządzącej. To znaczy wizja, która została Polakom przedstawiona i jak pokazują te sondaże, a które pan się powołuje, jest dla większości Polaków wizją cały czas przekonującą, jest traktowana jako coś, co uświęca pewne nadużycia drobne, czy pewne naciągania prawa, czy to, że nie będziemy się wyrzekać pewnych metod, bo one są skuteczne. Jest taka pewna gęba, którą Jarosławowi Kaczyńskiemu dorobiła Michinkowszczyzna już na początku lat 90. i teraz troszkę się zapętla w jego krytyce, bo jest niewolnikiem tego, co swojej własnej gęby właśnie, którą dorobiła. Nieprawdziwa gęba, że zrobiono z Kaczyńskiego jakiegoś takiego oszołoma ultrasa, który z zacietrzewieniem ideologicznym by najchętniej wszystkich rozstrzelał, którzy kiedykolwiek byli w PZPR. To jest nieprawda. To akurat bardziej pasowało, powiedzmy, do ludzi z okolicach Macierewicza, który jest rzeczywiście bardziej ideologiczny. Natomiast Kaczyński zawsze jest taką fascynującą, był mieszanką pragmatyzmu graniczącego z cynizmem, z rzeczywiście pewnym idealizmem, bo on ma jakąś wizję Polski, ale ma jednocześnie takie głęboko cyniczne przekonanie, którego nigdy nie ukrywał. Jak się przeczyta jego wywiady z 91-92 roku, gdzie on tłumaczy się ze spółki Telegraf, gdzie nie było przestępstwa, ale było ewidentne świństwo. No, wydobycie pieniędzy z budżetu na zasadzie nomenklaturowej w taki sam sposób, jak to robili komuniści. I Kaczyński mówi, tak trzeba było, bo jak ja chcę liczyć się w polityce, chcę wygrać z nimi, to muszę mieć pieniądze. A mogę mieć pieniądze tylko w ten sposób, bo nie ma w Polsce innych pieniędzy niż te, co są z budżetu państwa. Czyli dłużej bym takich przykładów więcej mógł podać, ale widać w jego przekonaniu takie, widać w jego wypowiedziach takie przekonanie, że jak się chce rozbić mafię, to trzeba działać mafijnymi metodami. Więcej, że trzeba brać ludzi z mafii, bo oni są najlepsi w działaniu mafijnymi metodami. Oczywiście to jest w jakiś sposób do pewnego momentu do wytłumaczenia, bo jak pokazuje przykład Sycylii, rzeczywiście bez tak zwanych pentiti, czyli tych mafiozów zdrajców, którzy przechodzą na jasną stronę mocy, żadnej mafii by się nie rozwaliło. Ale to jest potwornie śliskie, bo w pewnym momencie się okazuje, że poszliśmy o krok za daleko. No, przykład Janusza Kaczmarka, Kornatowskiego, całej tej mentowni, którą przecież kto inny tylko Jarosław Kaczyński wypromował w przekonaniu, że oni mu będą służyć, podczas gdy się to spod jego kontroli wymknęło, jest przykładem tutaj dobrze pokazującym, co się dzieje. W ogóle nasza cała ta propaganda wyborcza to jest teatr, to jest gra pozorów. Mam nadzieję, że to taka kanonada z kapiszonów, bo to jest prawdziwa walka, na czym innym polega i gdzie indziej się dzieje, niż to się stara nam uparcie pokazać.